możliwość przeprowadzania przez uczelnie egzaminów wstępnych na studia oraz zniesienie obowiązku habilitacji to niektóre z propozycji projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Przypomnijmy, że prezentacja założeń tzw. ustawy 2.0, nazywanej też Konstytucją dla Nauki, to główny punkt Narodowego Kongresu Nauki. No i mamy teraz połączenie z panem wicepremierem rządu, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, z panem Jarosławem Gowinem, którego witamy serdecznie na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże, witamy panie premierze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I no, na początku poprosimy o komentarz dla naszych słuchaczy właśnie wokół tej, planu tej właśnie ustawy. To znaczy, no bo wiemy, że w mediach niektórych różne komentarze się pojawiły, jakieś niejasności, jakieś, nawet bym powiedział, pewne pomówienia, więc bardzo prosimy o przedstawienie nam faktów bezpośrednio od pana jako autora.
To jest ustawa przygotowywana od półtora roku w bardzo szerokim dialogu ze środowiskiem akademickim. Odbyło się 9 wielkich konferencji, setki debat, paneli. No i ja od początku zapowiadałem, że projekt ustawy, podkreślam projekt, bo to jeszcze będzie podlegało dalszym pracom, przedstawię podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Właśnie wczoraj to się wydarzyło. Muszę powiedzieć, że zainteresowanie ze strony świata akademickiego ogromne, bo ponad 3000 naukowców zjechało tutaj ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju. Toczą się bardzo ciekawe dyskusje. A te wątpliwości, o które ojciec zapytał, no to jest efekt pewnych takich komunikacyjnych niedoróbek, że tak powiem. Tutaj sam się uderzam w piersi. Myślę, że inni też się trochę mogą uderzyć w piersi, bo pojawiły się takie wątpliwości, czy ja to konsultowałem z klubem parlamentarnym PiS-u. No, w ubiegłym tygodniu miałem spotkanie z posłami, senatorami z Komisji Edukacji. Oczywiście posłami, senatorami z klubu PiS. Także wszystko jest tutaj w porządku. Myślę zresztą, że już dzisiejsze wyjaśnienia, sygnały powinny każdego ze słuchaczy Radia Maryja uspokoić. Koalicja ma się znakomicie, a sprawa reformy nauki i szkolnictwa wyższego na pewno nas nie podzieli, a przeciwnie, jeszcze bardziej scementuje.
No to świetnie, bo tak powiedzmy sobie szczerze, wszyscy no, myślący tutaj o Polsce, o przyszłości, o tej dobrej zmianie, ciągle się o tą koalicję no, troszczymy i to jest dobry objaw, czyli można powiedzieć, że no, niektórzy by sobie marzyli, prawda, żeby ta koalicja się jakoś pękła czy rozpadła, nie daj Boże, ale to nie nastąpi. I mam też takie pytanie, to czyli w skrócie panie premierze, takie główne założenia, to jest projekt, ale kiedy ta ustawa wejdzie w życie, będzie już proklamowana, to czego się spodziewamy?
Mamy wybitnie zdolne młode pokolenie Polaków. Trzeba ich kształcić na jak najwyższym poziomie, żeby nie było tak, jak się to dzieje od wielu lat, że co roku duża część najzdolniejszych maturzystów wyjeżdża studiować na w najlepszych uczelniach europejskich, czy nawet amerykańskich i większość z nich tracimy. To jest strata niepowetowana. Tak samo musimy zapobiec drenaż mózgów, jeżeli chodzi o młodych naukowców. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej 30 tysięcy w większości bardzo zdolnych młodych naukowców rozjechało się po uniwersytetach całego świata. Ci ludzie powinni wrócić do Polski, jak najwięcej my z nich tutaj w Polsce powinni mieć stworzone warunki do prowadzenia badań na światowym poziomie, bo potrzebujemy nauki, zarówno humanistyki, która przecież jest podstawą tożsamości kulturowej, tożsamości narodowej, jak i tych nauk, które się przekładają na gospodarkę, bo planem głównym naszego rządu jest strategia odpowiedzialnego rozwoju, potocznie zwana planem Morawieckiego. Otóż nie da się zbudować nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki, jeżeli ona nie będzie oparta w dużo większym stopniu niż do tej pory na osiągnięciach polskich naukowców.
No właśnie, a jeszcze takie pytanie, no bo wiemy, że to nie jest tak, że ustawa wchodzi w życie i na drugi dzień już wszystko, że tak powiem, działa. Jak zapobiec temu, żeby no dosyć to sprawnie następowało, bo każda zmiana ma sens, jeżeli właśnie dosyć jest tutaj sprawnie, te zasady są wdrażane, prawda? Nie trzeba czekać ileś tam czasu, a wiemy, że no, każda zmiana też czasu potrzebuje.
Do projektu ustawy dołączyliśmy taki precyzyjny kalendarz co do dnia i rzeczywiście rozpisaliśmy te wszystkie zmiany na kilka lat. ostatni z przepisów, które przewiduje ta ustawa, miałby wejść w życie w roku 2026. Oczywiście te najważniejsze zmiany będziemy, chciałbym, żeby były wprowadzane jak najszybciej, bo nie możemy też czekać na reformę, na naprawę polskich uczelni czy instytutów naukowych. Ale te wszystkie reformy, jak ojciec słusznie zauważył, powinny być wprowadzane w taki sposób, żeby nie towarzyszył temu chaos, czy nie towarzyszyła temu niepewność.
Mm. A panie premierze, jeszcze a propos tego kongresu, który trwa, bo tu jest zrazu na nim są, no, tak, może być są takie szerokie, masowe, pięknie, to można tak ująć, konsultacje, prawda, z ludźmi najmądrzejszymi w Polsce, w kraju, ale także pytanie, że ten kongres również pewnie jakoś chce naświetlić jakieś no, główne problemy, które teraz dotykają polską naukę i szkolnictwo. To też będzie taka refleksja no, nad wiadomo, że ustawa ma poprawić, natomiast pewne już uproszczenia czy problemy można rozwiązać na bieżąco, jeżeli się nie mylę.
Oczywiście, zresztą cały szereg problemów staramy się rozwiązywać na bieżąco. Na przykład od początku tego roku zmienił się system finansowania uczelni, tak żeby odejść od takiej masowości studiów, której ceną jest niski poziom. No jeszcze raz powtórzę, mamy zbyt zdolne młode pokolenie Polaków, żeby sobie pozwolić na byle jakie kształcenie tych przyszłych elit narodowych. Tu w Krakowie na kongresie koncentrujemy się raczej nie na diagnozie problemu, tylko na tym, jak rozwiązać te problemy, czyli na przykład jak doprowadzić do jak najwyższego poziomu kształcenia, jak udrożnić ścieżkę kariery dla młodych, wybitnie zdolnych naukowców, jak zapewnić, żeby rozwijały się nie tylko te najsilniejsze ośrodki akademickie, takie jak Warszawa czy Kraków, ale żeby rozwijały się także uczelnie regionalne, które odgrywają bardzo ważną rolę kulturotwórczą, elitotwórczą w swoim otoczeniu lokalnym. Więc problemów jest mnóstwo. Wierzę, że z tego kongresu wyjdziemy z projektem, za którym opowie się zdecydowana większość środowiska akademickiego.
Czyli tak patrząc na te założenia, to najbardziej mogą się cieszyć no, obecni, bym powiedział, licealiści, prawda, którzy rozpoczną szkołę przed liceum i potem studia wyższe ich czekają i potem doktoranckie, jeżeli będą zdolni.
Rzeczywiście oni trafią do innych uczelni, wierzę, że dużo lepszych uczelni, ale też bardzo mogą się cieszyć obecni studenci, którzy planują pracę naukową, planują pisanie doktoratu, dlatego że przewidujemy zupełnie nowy model kształcenia doktorantów, wypracowany zresztą w porozumieniu z Krajową Reprezentacją Doktorantów, czyli tymi obecnymi studentami studiów doktorskich. No i jednym z ważnych elementów tego nowego systemu jest powszechny system stypendialny, czyli każdy doktorant, każdy, kto się dostanie na studia doktoranckie, będzie otrzymywał solidne stypendium.
I to stypendium no, będzie, można powiedzieć, zastępowało tak, jakby pracował, tak ma się rozumieć gdzieś przynajmniej.
No, dzisiaj jest tak. Właśnie, bo dzisiaj jest tak, że nasze przyszłe elity naukowe, gospodarcze, polityczne, czyli no właśnie doktoranci, pisząc swoją pracę naukową, przymierają głodem. No bardzo często jest tak, że naprawdę nie mają z czego żyć. To jest moralny skandal, ale to jest też nieprawdopodobne marnotrawienie talentów. To jest jedna z tych rzeczy, na które polskie państwo nie może dalej przymykać oczu. Musimy otworzyć możliwości rozwoju naukowego przed młodym pokoleniem Polaków.
Czyli właśnie to będzie ten kierunek. A jeśli chodzi o habilitację, w skrócie, czy można powiedzieć, będzie habilitacja będzie takim ostatnim już stopniem w nauce, czy nie wiem, czy dobrze rozumiem, czy takim będzie pomostem do profesury?
Będzie pomostem do profesury. Dużo dyskutowaliśmy o przyszłości habilitacji. Były poważne argumenty, żeby habilitację zlikwidować, bo ona nie istnieje już prawie nigdzie na świecie. Ostatecznie w moim projekcie zdecydowałem się zachować habilitację, ale odejść od przymusu pisania habilitacji. Jeżeli ktoś robi doktorat i chce nadal prowadzić badania naukowe albo koncentrować się na czymś, co jest bardzo ważne na uczelniach, czyli na zajęciach ze studentami na jak najwyższym poziomie, no to już nie będzie się musiał bać, że po 8 latach zostanie, mówiąc językiem technicznym, wyrotowany, zwolniony z pracy, ale utrzymaniu habilitacji towarzyszy też pełne usamodzielnienie naukowe młodych doktorów. bo przecież wybitne osiągnięcia naukowe, te, za które się dostaje Nagrodę Nobla, na ogół się dostaje tę nagrodę po kilkudziesięciu latach, ale te osiągnięcia na ogół są robione około 30 roku życia, czyli widać, że w nauce, zwłaszcza w naukach ścisłych, naukach technicznych, młody wiek to jest okres największej prężności. Chcemy tym młodym, prężnym polskim naukowcom też dać samodzielność w prowadzeniu badań.
Czy będzie możliwy na przykład po latach oczywiście pracy, doświadczeń, tytuł profesora wcześniej będąc doktorem, tak? Można rozumieć.
Będzie to możliwe, ale ważną nowością tej ustawy jest uruchomienie nowej ścieżki awansu akademickiego, ścieżki dydaktycznej. Przecież na najlepszych uniwersytetach świata tak samo wysoko są cenieni wybitni naukowcy, jak wybitni dydaktycy. U nas dydaktycy i dydaktyka niestety jest depresjonowana, dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć taką ścieżkę kariery dydaktycznej. Będzie można być profesorem uczelni dydaktycznym. Z tym, że jeżeli chodzi o tę tak zwaną profesurę belwederską, tę, którą przyznaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, no do tego nadal będzie potrzebna habilitacja.
Czyli tu mamy jasność. Czyli reasumując, panie premierze, można powiedzieć, że wschodzi nowa jakość, nowe światło dla polskiej nauki i szkolnictwa. Będzie to się rodziło w sposób taki ewolucyjny, chociaż nabierze takiego rozmachu pewnej rewolucji, prawda, która będzie tą pozytywną taką odpowiedzią.
Na pewno zmiany będą bardzo głębokie, one będą szybkie, ale też, jak ojciec powiedział, ewolucyjne, bo pewne rzeczy na uczelniach są pozytywne, trzeba to utrzymać, pewne rzeczy trzeba wprowadzić w sposób bardzo przemyślany i stopniowy. Natomiast na końcu musimy mieć uczelnie, które będą kształciły elity narodowe, które będą prowadziły badania naukowe na światowym poziomie. Taki jest cel tej reformy.
Czyli, panie premierze, jesteśmy spokojni. Tutaj dobry głos właśnie płynie od wicepremiera. Koalicja pracuje razem pięknie, dobrze.
Tak jest. Dzisiaj też jest w najlepszym porządku.
Jutro zresztą mamy gościć panią premier, więc będzie okazja, że słuchacze, telewidzowie pewnie też zapytają się o te aspekty tutaj rozwoju tej nowej zmiany. A my dziękujemy dzisiaj za rozmowę i za przedstawienie nam tegoż projektu, tej przyszłej ustawy, tak bardzo ważnej.
Bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Naszym gościem, drodzy Państwo, był pan premier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dziękujemy bardzo.